Polska spadła na 46. miejsce na świecie z 45. w poprzednim roku i na 23. w Europie z 21. W indeksie wolności gospodarczej we Wall Street Journal Polska uzyskała w tym roku 67,8 punkta. To jest o 0,7 punktów mniej niż rok temu. Średni wynik dla Europy wyniósł 68,6 punkta, zaś średnia światowa 60,8 punktu. Jesteśmy lepsi od średniej światowej, gorsi od europejskiej. Jak jest z wolnością gospodarczą w naszym kraju? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o wolności gospodarczej w naszym kraju, no dzisiaj dosyć gorący poranek, bo spadły dwie informacje. Jedna, że 4 osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA w związku z wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej w grupie Lotos. Wśród zatrzymanych są były prezes zarządu Paweł O., były prokurent w Lotosie, szefowa biura obsługi korporacyjnej i administracji w spółce oraz jeden przedsiębiorca. Jak ustalono, w trakcie postępowania przedstawiciele spółki podpisali fikcyjną umowę na usługi doradcze. Wszystko wskazuje na to, że umowa faktycznie służyła jedynie wyprowadzeniu pieniędzy ze spółki. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze CBA przeszukują między innymi miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych osób. Po zakończeniu tych czynności zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty. Ostatnio można powiedzieć, że grupa Lotos nie ma szczęścia do byłych prezesów i wiceprezesów, bo CBA się nimi zajmuje.
No trzeba powiedzieć, że to jest jedna w sumie największa nasza spółka. Przewalają tam się ogromne pieniądze i pokusy są też, prawda, że może ja bym się modlił, żeby to się nie potwierdziło, że...
Czyli chcemy, żeby tak, było to wyjaśnione
tak,
porządnie.
Żeby było wyjaśnione. Bardzo cenię pana Olechnowicza, bo obserwowałem...
Nie wiemy, o kogo chodzi, chociaż tam, Paweł O.
Tak, wiadomo, prezes spółki i na naszych oczach ta firma rosła.
Ale tutaj zarzuty dotyczą jakby już spółki, już działalności.
Tak, działalności, ale trzeba innej. Docenić to, co pan O zrobił dla spółki, między innymi dla Gdańska i dla Polski. No, ten zarzut wyprowadzania pieniędzy, no to też wiemy, przedsiębiorcy to w szczególności wiedzą, że jest to stara metoda wyprowadzania pieniędzy z firmy, prawda, żeby nikt się za mocno nie mógł zorientować. Także życzę panu Olechnowiczowi, żeby sobie z tym poradził, żeby się oczyścił z tych zarzutów i żeby było dalej wszystko dobrze.
Pozostańmy przy panu O. To mówił pan Grzegorz Pellowski, Adam Protasiuk.
No tak, ten tydzień, że tak powiem, zaczął się nam bardzo intensywnie. Wczoraj aresztowanie.
No właśnie, wczoraj też zatrzymanie.
Dzisiaj zatrzymania. Dzisiaj Gazeta Wyborcza również epatuje tytułami na pierwszej stronie.
I pytanie, tutaj druga sprawa, ale proszę o tej pierwszej jeszcze.
Pytanie, czy to jest zbieg okoliczności, czy toczy się w tle jakaś gra polityczna i te działania służb jakby są elementem tej gry politycznej, czyli przykrywania jednej afery drugą aferą i tutaj no niestety my jako społeczeństwo wiemy za mało, żeby odgadnąć do końca tak naprawdę kulisy. Natomiast trudno w tej sytuacji uwierzyć, że jest to zbieg okoliczności, że mamy 2 dni i 3 takie no, intensywne działania polityczne.
Druga sprawa z dzisiejszych doniesień prasowych dotyczy nagrania rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem w sprawie, no właśnie, nie wiem, czy to były negocjacje biznesowe, ale to, co być może uderza czytelników i słuchaczy, to niezapłacenie za usługę, co do której nie została podpisana umowa.
No, umowa nie musi być podpisana, bo ustalenia dwóch stron również stanowią taką umowę zgodnie z naszym prawem, więc to nie jest argument. rozmowy ewidentnie wynika, że nikt nie podważa faktu wykonania usługi. Jest problematyczna, jest, staje się kwestia rozliczenia za tą usługę i można by było skwitować, że jest to rozmowa dwóch przedsiębiorców, którzy mają jakieś odmienne stanowisko co do formy rozliczenia, gdyby nie fakt, że jedną z tych osób jest osoba, która tak naprawdę współtworzy nasze prawo, w tym prawo gospodarcze. I w tym momencie z jednej strony my oczekujemy, żeby to prawo gospodarcze było przejrzyste, czyste, klarowne i pomagało w rozliczeniach między innymi obrotu gospodarczego, a z drugiej strony widzimy, że ta dyskusja no jak gdyby trochę idzie obok obowiązującego prawa. No to ja chciałbym tutaj też trochę ten wątek Gazety Wyborczej trochę inaczej na to spojrzeć, bo jednak to, co przede wszystkim jest problemem, to jest być może, że to socjologowie powinni się nad tym pochylić, że tak naprawdę musimy jako społeczeństwo nauczyć się żyć w świecie, w którym wszyscy mogą być podsłuchiwani i te podsłuchy mogą być wykorzystywane. Do tej pory tego nie doświadczaliśmy.
I to się dzieje w działalności gospodarczej bardzo.
Trochę jako społeczeństwo w sytuacji, kiedy te podsłuchy dzisiaj są, bo jednak patrząc z punktu widzenia takiej procedury podsłuchiwania, to zawsze ta strona podsłuchiwana jest w gorszej sytuacji, bo to, ta druga osoba wie, potrafi, że nagrywa, potrafi to
zmanipulować,
naprowadzić pewne wątki, potem część tylko opublikować i tak dalej, więc wydaje mi się, że dzisiaj musimy się nauczyć w ogóle, jak do tego zjawiska socjologicznego w ogóle podchodzić, bo jest to już dzisiaj, skala tego powoduje, że jest to już zjawisko socjologiczne, natomiast...
A mówiliśmy tyle, panie prezesie, że przerwę na momencik, a propos zaufania w biznesie, że ten brak zaufania u nas w kraju, w biznesie hamuje de facto ten rozwój gospodarczy, no i to jest taka właśnie... bardzo, bardzo negatywna, wielki hamulcowy.
Natomiast sama treść, jeszcze wrócę do tego, co możemy czytać w Gazecie Wyborczej, to już są kwestie dwojakie znowu, bo z jednej strony nie jesteśmy przygotowani chyba do tego jako społeczeństwo, żeby odczytywać prywatne, czy tam powiedzmy takie rozmowy dwóch przedsiębiorców, które powinny pozostać jednak mimo wszystko prywatne i nagle musimy to zinterpretować jako społeczeństwo. Nie potrafimy, chyba do końca nie jesteśmy przygotowani nawet, żeby to profesjonalnie, merytorycznie ocenić. No i też jest ten wątek typowo gospodarczy, gdzie ewidentnie jedna strona próbuje nie rozliczyć się z drugą stroną z
Chociaż tutaj opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że chce się rozliczyć, ale zgodnie jakby z pomocą sądu, ponieważ tutaj brakuje tego dokumentu.
No nie, to od tego są różnego rodzaju działania, chociażby można zlecić biegłemu rzeczoznawcy dokonanie weryfikacji wykonanej usługi i jej wyceny i to nie jest żaden problem. Jeżeli jest wola stron do rozwiązania tego problemu, to nie trzeba iść do sądu. Do sądu się idzie wtedy właśnie, kiedy strony się nie potrafią porozumieć, a nie wtedy, kiedy teoretycznie się porozumiały, ale chcemy sąd wykorzystać po to, żeby wycenić tą usługę. To nie, to tak prawo nie działa.
Grzegorz Pelowski.
Powiem tak, bardzo poważne zarzuty, bardzo poważne tematy. Ja myślę, jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, ja tutaj się zgadzam z kolegą. To, co się powiedziało, to jest pewna forma umowy. No, też nie chciałbym, żeby to wszystko się potwierdziło. Pieniądze ogromne i też tutaj, no, widzę, jak strony są bezradne, jak przykładowo Gazeta przedstawia te fakty w swój sposób i potem bronienie tego, odwracanie, to zabiera strasznie dużo czasu. Często jest za późno, żeby to wszystko prostować. Także wiemy wszyscy o tym, że prowadzi się dzisiaj ogromna walka polityczna, do tego są używane media i zwykły taki szary, prawda, czytelnik, słuchacz naprawdę bardzo często nie wie, jak w tym wszystkim się poruszać.
Wszystkie te rewelacje gazetowe ostatnich dni nie służą dobrze gospodarce. Chcielibyśmy, żeby jednak to zaufanie w biznesie wróciło. I teraz od państwa, od służby zależy wszystko. Chodzi o to, żeby to wszystko było wyjaśnione,
tak jest,
rzetelnie i
klarowne.
Porządnie. I wracamy do głównego tematu. Polska spadła na 46. miejsce w indeksie wolności gospodarczej Wall Street Journal. No i właśnie, jak to jest z naszą wolnością gospodarczą? Co dziś obserwuje biznes? Czy rzeczywiście ten spadek, który wynika z raportu, jest dla Państwa jako przedsiębiorców odczuwalny?
Chyba tak naprawdę nie jest problemem sam spadek, bo on jest jak gdyby mieści się nawet w jakiejś tam tolerancji błędu, natomiast fakt jest taki, że Polska się pieła w tych rankingu mozolnie, bo ma mozolnie, ale jednak pieła się cały czas do góry i dzisiaj mamy taką niebezpieczną sytuację tego spadku. I teraz albo to będzie tylko lekka korekta i dalej będziemy się pieli w tych rankingach do góry, a im jesteśmy wyżej, to tym trudniej o te kolejne stopnie, bo tutaj już te proste rezerwy się wyczerpują i żeby uzyskać jakiś skok, posunięcie w tym rankingu, to trzeba będzie wykonać jeszcze większy wysiłek. Niebezpieczne jest to, że to może być trend spadkowy, tak? I teraz, jeżeli te procesy, które zostały dzisiaj, które się dzieją w naszym kraju, tak, zostały ocenione, to tak naprawdę następny ranking i następne badanie tak pokaże, czy to jest jakaś tam trend, czy to jest tylko jakaś korekta i w następnym rankingu znowu będziemy się mozolnie, ale pieli do góry w tych ocenach.
No w tych rankingach powiem tak, dużo się mówi i to całe lata się mówi, że trzeba coś zrobić, żeby to było łatwiej przedsiębiorcom w Polsce, żeby to wszystko szło szybciej. Ja podam taki bardzo prosty przykład, na przykład zatrudnienie obcokrajowca w Polsce i zatrudnienie obcokrajowca w Niemczech. Tam trwa to jeden dzień, a w Polsce wiemy to, ja nie wiem już ile to miesięcy trwa, żeby można tą formalność załatwić. Tu jest apel do wojewody, do marszałka, żeby coś w końcu z tym zrobili. To jest skandaliczna sytuacja, żeby jedna osoba w Gdyni obsługiwała te wszystkie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca. To bardzo utrudnia pracę przedsiębiorcom, szczególnie teraz, kiedy ludzi do pracy jest mało i trzeba te sprawy, prawda, załatwiać błyskawicznie. Także słabo to wszystko wygląda. Mówiło się o jednym pokoju też, że założenie firmy ma trwać też jeden dzień. W ogóle w tych tematach się nie robi nic. To ucichło. Także ja wcale się nie dziwię, że ta tendencja jest spadkowa. Jeżeli naprawdę konkretnych działań się nie podejmie, no to może faktycznie tak się to wszystko utrzymywać.
Według autorów raportu są też pozytywne sprawy, na przykład pozytywną reputację nasz kraj uzyskał dzięki przeprowadzonym reformom strukturalnym w zakresie liberalizacji rynku i bardziej przyjaznych regulacji dla biznesu, chociaż one wchodzą w życie tak naprawdę po kolei i jeszcze trudno ocenić ich skuteczność.
No, z jednej strony liberalizacja, ale z drugiej strony też spadamy w rankingu biurokracji, rozrostu biurokracji, czyli tutaj ten ranking też trzeba umiejętnie czytać, tak? Bo on jest bardzo specyficznie definiowany i te oceny, jakby zdefiniowanie tych ocen jest bardzo bliskoznaczne, więc czasami to trudno, bo z jednej strony właśnie jest ten, powiedzmy, fiskalizm oceniony, że jest spadek, ale z drugiej strony nadmierny fiskalizm, jeśli chodzi o podatkowanie. I to trzeba rozróżnić tak naprawdę, o czym dany wskaźnik mówi. Natomiast no, fakt jest faktem, że pewne zmiany na plus rzeczywiście występują, natomiast ta średnia, która została wyciągnięta arytmetyczna, jest średnią arytmetyczną, tak? Czyli ciągle mamy jeszcze wiele do nadgonienia.
Zmieniamy temat. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej namawia Polki do stawiania twardych warunków pracodawcom. Zdaniem pani minister, Polska ma jeden z najniższych wskaźników. Tak, mężczyzna się wypowiedział. Luki płacowej w Unii Europejskiej. Kobiety w naszym kraju zarabiają około 7% mniej niż mężczyźni, podczas gdy, uwaga, średnia unijna to 16,2% mniej. Minister Rafalska podkreśla także, że różnica pensji jest szczególnie niska w sektorze publicznym, gdzie wynosi niespełna 3%, podczas gdy średnia unijna to ponad 10%. Z kolei największa luka wynagrodzeń dotyczy branży finansowej i ubezpieczeniowej. To też ciekawostka, gdzie sięga ona u nas 30%. No i teraz pytanie do panów, czy Polki nie umieją upominać się o wyższe zarobki, a jeśli tak, to dlaczego tak jest?
No, trzeba. Tak, proszę, trzeba powiedzieć, że ostatnie lata to nie była, to nie był rynek pracownika, to był rynek pracodawcy. Pracowników było w nadmiarze i trudno było walczyć paniom o wyższe wynagrodzenie, ale...
To już historia.
Tak, to
już
było.
Już panie radzą
to,
sobie.
To było. To o tym trzeba zapomnieć. Teraz pracodawcy są w bardzo trudnej sytuacji i tu panie naprawdę mają swoje teraz 5 minut. Mogą dociskać i to mocno kolanem.
A dociskają?
Powiem, różnie to wygląda, ale trzeba, nie wolno nam o tym zapomnieć, to się natychmiast przełoży na inflację. Natychmiast wzrosną ceny, bo gdzieś pracodawca musi...
Ale nie przełoży się to na inflację, jeśli kobiety tylko będą dociskać, tylko rozumiem, że jeśli będą wszyscy pracownicy.
Tak, ale też trzeba powiedzieć, że są działy, gdzie lepiej zarabiają od mężczyzn. Są całe, prawda, sektory, że mężczyźni wypadają znacznie gorzej.
Gdzie, panie?
No na przykład w branży finansowej.
No właśnie to... tutaj jest, że w branży finansowej 30% gorzej,
gorzej?
Zarabiają.
Niemożliwe.
Tak, tak. 30% gorzej.
Administracja, ale to jest, wydaje mi się, że tutaj mam do czynienia trochę z błędną interpretacją tych wskaźników, które, o których znowu Nadam rozmawiamy, profesjuk. Ponieważ wymieniane są branże, które są bardzo silnie sfeminizowane, tak? Czyli tutaj to, że w danym sektorze kobiety, bo z jednej strony mówimy wskaźnik średni, czyli ogólnokrajowy, a odnosimy to do branży, gdzie wiadomo, ponieważ tam jest więcej kobiet pracujących, to jeżeli porównamy to do górnika, gdzie jest znowu odwrotna sytuacja, to te statystyki będą różnie wyglądały. Natomiast ja chciałem zwrócić na inny element, co mi się bardzo nie podoba. To jest kwestia, że polityk, jakby minister rządu polskiego antagonizuje dwa środowiska. Środowisko kobiet i środowisko pracodawców.
O, nie powiedziałabym.
Tak, bo mówienie dzisiaj, że napuszczanie panie weźcie się i zacznijcie, że winowajcą jest przedsiębiorca.
Ale panie prezesie,
w sytuacji, kiedy z czego, jeżeli kto tworzy infrastrukturę i warunki. Jeżeli dzisiaj mówimy, że przedsiębiorca ma określone narzuty z tytułu zatrudnienia kobiety większe niż w stosunku do zatrudnienia mężczyzny, to ten system kto stworzył? Nie przedsiębiorca, tylko minister. Tak? Więc minister niech się najpierw spojrzy na własne podwórko i się zastanowi, jaką infrastrukturę stworzył, a nie wprost na zasadzie idźcie i tam walczcie. Nie, to nie, to społeczeństwo się rządzi innymi prawami. Społeczeństwo nie ma walczyć, że jedna grupa ma walczyć przeciwko drugiej grupie, tylko społeczeństwo musi się ze sobą komunikować, a rząd powinien stwarzać warunki do właściwej komunikacji między tymi grupami
no
społecznymi.
I może, a nie na siebie napuszczać. Może jawność prac byłaby takim narzędziem. Nie mówię, żeby każda
ona
firma...
Jest.
Ale jeszcze nie w pełni, jeszcze w niewielu
formalna
firmach.
Formalna czy nieformalna jest. No, umówmy się, że trudno zachować poufność wynagrodzenia.
No ciekawa jestem, czy słuchacze się zgodzą z tym, że jest jawność pracy w firmach. Bo mnie nie chodzi o to, żeby napisać, że Kowalski zarobił w tym miesiącu tyle, a Kowalska tyle i tyle. Tylko żeby poinformować ludzi w firmach, jakie są stawki na danym stanowisku w widełkach od do. Bo rozumiem, że to też zależy. Zależy od kompetencji, od stażu pracy, od umiejętności. Jedna osoba na tym samym stanowisku, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, może zrobić znacznie więcej niż druga osoba na tym samym stanowisku. Ale żeby to były właśnie widełki, że tutaj zarobki są od do. A mam wrażenie, że przedsiębiorcy się bronią bardzo przed
Pani Wunko, ja powiem tak na swoim przykładzie, to pracownicy wiedzą. To nie jest żadna tajemnica, ile na jakim stanowisku się zarabia, jeżeli pani mówi o widełkach. Precyzyjnie ile ten pracownik zarabia, ile dostaje na rękę, to faktycznie jest i mi się wydaje, i ten sam pracownik by się kiepsko czuł, żeby cała firma wiedziała, ile on
zarobi. Dlatego mówię o widełkach, ale to byłoby...
Pani Wunko, to prasa podaje nawet
ile... Ale to byłoby jasne i klarowne. Natomiast cały czas pracownicy, mówi pan Grzegorz, że wiedzą. Oni się mogą tylko domyślać, nigdy nie mają tej wiedzy tak naprawdę. A to powoduje nieprzyjemne sytuacje w firmie. Można ich uniknąć.
Pani redaktor, jeszcze raz. W firmie, w poszczególnych zawodach to są jawne dane. Tylko kto dokładnie ile na tym stanowisku zarabia, to już nie. I to jest, mi się wydaje, normalne. I tak każdy by chciał, żeby jego płaca nie była znana całemu zakładowi. To myślę, są takie no, dobre zwyczaje. I tutaj to są praktyki wszędzie stosowane. Także ile przykładowo ekspedientka w Lidlu zarabia, to wie przecież cała Polska, bo o tym pisze się w gazetach. Ile zarabia w Biedronce, też pisze cała Polska, bo tam były jakieś zatargi. Także ile zarabia nauczyciel, bo teraz ma być szykowany znowu protest, to wszyscy wiedzą przecież. To ile dokładnie pani tam Ania w danej szkole, w pierwszej klasie, co uczy, no to może tego już nie muszą wszyscy wiedzieć, prawda? Ale generalnie to wiemy przecież.
Pani Katarzyna do nas napisała: z końcem listopada złożyłam wypowiedzenie, obserwując stale brak płacowej i zadaniowej równości przy pracownikach po 11 latach. Jest mi bardzo niezmiernie przykro, ale pewnych rzeczy nie da się tolerować w nieskończoność. Właśnie zamierzam zweryfikować, czy mamy rynek pracownika i walczyć o to, na co zasługuje.
Mamy rynek pracownika.
O, pani Ania na pewno zyska na tym. Jeżeli ma dobry zawód, jeżeli ma, bo to zależy też od zawodu, na pewno zyska.
Pani Aniu, czekamy na dalszą część pani wypowiedzi. Już jak zweryfikuje pani ten rynek.
Dobrej kasy.
Robert De Niro otwiera hotel w Warszawie. Pierwszych gości przyjmie w 2020 roku. Będzie to jedyny hotel Nobu w naszej części Europy. Na razie jest ich tylko 17 na świecie. To luksus połączony z wykwintną japońską kuchnią, bo będzie tutaj też japońska restauracja. I jak ocenić takie inwestycje? Czy to jest jakaś wartość dodana, znane, wielkie nazwisko otwiera hotel w Warszawie?
Nie,
czy pójdą inni, czy nam zależy na takich inwestycjach, czy nie?
Otwarcie hotelu, powiedzmy, u nas w Trójmieście, tej
to
rangi,
to
byłoby
tak?
To na pewno wydarzeniem.
To lipa. Pani Wonko, Warszawa... powiem pani Wonko tak, Robert De Niro niczego nie odkrył, bo zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi luksusowe w Polsce już jest notowane od ładnych paru lat.
Ale tu chodzi o to, że takie nazwisko,
zgoda,
że aktor
zgoda,
światowej
to sławy. Powiem pani szczerze, wolałbym, żeby taki hotel w Warszawie powstał, jakby otworzył go Robert Lewandowski i żeby on otwierał 10. hotel w Nowym Jorku, w Tokio, w Paryżu i w Dubaju. To z tego bym się cieszył. I wiem doskonale, że jak otworzy go Robert De Niro, to Kasiora będzie z Polski wypływała do Roberta De Niro. I nasze emerytury będą u Roberta De Niro. A Roberto by te pieniążki tutaj zostawił.
Lewandowski by zostawił, tak?
Tak, oczywiście.
No, to tutaj trzeba zauważyć, że rzeczywiście Warszawa jest dzisiaj modna i to, że akurat De Niro się tym rynkiem zainteresował tutaj w Europie Środkowej, to nie dziwi, bo ten rynek dzisiaj jest bardzo dynamicznie rozwijającym się. Natomiast to, co my zauważamy jako przedsiębiorcy, że jest Warszawa i potem długo nic, bo jeżeli mówimy o dzisiaj właśnie rozwoju tego rynku w Warszawie, okej, okay, natomiast my w Trójmieście jednak tego rynku aż tak bardzo nie zauważamy, bo ilość hoteli widzimy, że z jednej strony jest niewystarczająca, jeśli chodzi o rynek turystyczny i ten obrót taki gospodarczy, a z drugiej strony te hotele aż tak się u nas nie rozwijają i nie powstają. Widać to ewidentnie, się pojawia sytuacja, kiedy jest jakaś masowa, duża impreza, to nagle się okazuje, że nie ma miejsc noclegowych w całym Trójmieście. No, o czym to świadczy? Że no, jest pewne niezbalansowanie popytu i podaży.
No i niestety, więcej już na ten temat nie porozmawiamy. Czas nas nieubłaganie goni. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dziękuję.
Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.